Dzień dobry. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Adamska-Galant, która jako sędzia międzynarodowa orzekała w sprawach dotyczących zbrodni w krajach byłej Jugosławii. Dzień dobry pani mecenas.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Pani mecenas, ludziom, którzy weszli do ukraińskich miast odbitych z rąk Rosjan, brakuje słów na opisanie tego, co tam zastali. Może łatwiej będzie w języku prawniczym. Z czym właściwie mamy do czynienia? Co tam się wydarzyło?
Chyba wcale nie jest łatwiej opisać tego w języku prawniczym. Te obrazy, które możemy oglądać, które widzimy z Buczy, z różnych miejscowości w okolicy Kijowa, są absolutnie szokujące. Poziom zniszczeń, poziom brutalności rosyjskich żołnierzy jest czymś, co przekracza ludzkie pojęcie, nawet osoby, która się zajmowała zbrodniami wojennymi, tak jak ja. I to, z czym mamy do czynienia w Buczy, no to są dowody właśnie na popełnienie zbrodni wojennych przez wojska rosyjskie.
Pani mecenas, w ostatnich dniach dosyć często mówi się o tym, że wojna może być toczona według pewnych reguł i że Rosja te reguły łamie. Kiedy mamy do czynienia z działaniami wojska, które po prostu prowadzi wojnę, a kiedy to, co wojsko robi, staje się już zbrodnią?
Wojna też jest uregulowana. Tutaj sposób prowadzenia wojny to jest tak zwane międzynarodowe prawo humanitarne, które między innymi nakazuje ochronę osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w działaniach wojennych. I takimi osobami są przede wszystkim cywile, ludność cywilna, która podlega ochronie, jak też jeńcy wojenni, czy ci żołnierze, którzy się poddali, którzy dalej nie uczestniczą w walkach. W związku z tym zakazane prawem międzynarodowym jest właśnie atakowanie cywili. Zakazane jest atakowanie czy niszczenie obiektów cywilnych, które nie mają znaczenia militarnego. Zakazane są tortury w stosunku do cywili. Wszelkie tego rodzaju, jak też używanie określonych rodzajów broni. I jest całe mnóstwo przesłanek, całe mnóstwo dowodów wskazujących na to, że Rosja tych właśnie reguł prowadzenia wojny nie przestrzega.
Rozumiem, że takie czyny jak na przykład nie wiem, gwałty, jak atakowanie konwojów humanitarnych i instytucji prowadzących działalność humanitarną, przesiedlenia przymusowe osób z obszarów objętych działaniami wojennymi, te również działania wchodzą, również wypełniają znamiona zbrodni wojennych.
Dokładnie tak, bo jest wiadomo, że wojna polega na tym, że strony walczą, że używają broni, że chcą zrealizować swoje określone cele polityczne i militarne. Ale to oznacza, że powinny właśnie być atakowane cele, które mają znaczenia militarne, a działania wojenne powinny się toczyć między żołnierzami. A tutaj zdarzają się sytuacje, kiedy ofiary wśród cywili są nieuniknione. Niemniej jednak, kiedy mamy do czynienia z tym, co widzimy w Rosji, że cywile są przetrzymywani, cywile są torturowani, że dochodzi do gwałtów, dochodzi do egzekucji, to absolutnie nie mieści się czymś, co można byłoby nazwać standardami prowadzenia wojny.
Prezydent Ukrainy zapewnia, że każdy winny zbrodni wojennych dokonywanych na terenie właśnie jego kraju poniesie odpowiedzialność. Czy myśli pani, że w ogóle możliwe jest rozliczenie w warunkach wojennych, udowodnienie tych zbrodni i rozliczenie osób, właśnie wszystkich osób, które ponoszą odpowiedzialność za to?
Powiem w ten sposób. Na pewno rozliczenie wszystkich odpowiedzialnych jest niemożliwe, ponieważ jest to zbyt wielka liczba osób, która uczestniczy w tych działaniach wojennych po stronie rosyjskiej. My tu mówimy o setkach czy o tysiącach żołnierzy. I nie ma takiego kraju, nie ma takiego systemu prawnego, który byłby sobie w stanie poradzić z taką ilością sprawców czynów zabronionych. Natomiast kluczowe jest postawienie czy pociągnięcie do odpowiedzialności przede wszystkim dowódców, czyli ludzi, którzy wydają rozkazy, jak też tych, którzy podejmują decyzje polityczne. Natomiast co jest już niezwykle ważne, ukraiński wymiar sprawiedliwości, czyli ukraińscy prokuratorzy, ukraińscy śledczy, ukraińscy sędziowie już gromadzą na miejscu zdarzeń dowody popełnionych zbrodni i w Ukrainie toczą się już postępowania właśnie o zbrodnie wojenne popełnione przez Rosjan. Jeszcze wyroki nie zapadają, ale sprawy takie już się toczą, dowody są gromadzone.
A proszę powiedzieć, bo na przykład słyszymy w tych relacjach z Buczy chociażby, do której wojska ukraińskie weszły 2 dni temu, że już tam prokuratorzy na miejscu byli, że już zabezpieczyli dowody właśnie tych zbrodni wojennych. Czy to możliwe, żeby w ciągu 2 dni udawało się zdokumentować te zbrodnie i zabezpieczyć ślady ich?
Jakby rzeczywiście to jest ta faza bardzo początkowa prowadzonego postępowania, natomiast kluczowe jest zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia. I tymi dowodami no, są chociażby masowe groby, które zostały ujawnione w Buczy. Poza tym dokonuje się oględzin miejsc, gdzie jak się okazuje byli przetrzymywani ukraińscy obywatele, gdzie dochodziło do ich tortur, gdzie dochodziło do ich egzekucji. Z tym, że...
Bo słyszymy o tym, że na przykład w piwnicy bloków byli ludzie przetrzymywani, że tam są właśnie znajdowane właśnie masowe miejsca, gdzie po prostu jest wiele tych ofiar rzeczywiście.
Dokładnie, natomiast tutaj jakby trzeba myśleć o tym, że możliwie szybko należy zabezpieczyć te dowody, które są związane na przykład z ułożeniem zwłok, czyli wchodzi zespół śledczy do pomieszczenia, gdzie są zwłoki, dokonuje się oględzin tego miejsca ułożenia zwłok, sporządza się odpowiednie protokoły, fotografie i tak dalej. I tutaj jest niezwykle ważne też, aby zapewnić tym ludziom odpowiednie traktowanie swoich ciał. W związku z tym tutaj trzeba bardzo szybko działać. Więc to są te takie dowody, które trzeba natychmiast teraz już dokumentować. Natomiast sam proces budowania takiej sprawy karnej, budowania podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, to oczywiście będzie trwało. To nie jest tak, że jutro czy pojutrze będziemy mieli gotowe akty oskarżenia przeciwko osobom odpowiedzialnym za to, co się wydarzyło w Buczy.
A jak właściwie wygląda dowodzenie takiej zbrodni? Czy to się odbywa tak jak w normalnym sądzie, w normalnych warunkach pokojowych, że trzeba zebrać dowody, trzeba zebrać na przykład, nie wiem, amunicję, z której ktoś został zastrzelony, trzeba znaleźć pocisk, trzeba znaleźć broń, z której został wystrzelony ten konkretny pocisk, osobę, która dokonała egzekucji na przykład na cywilach. Jak to się właściwie odbywa, kiedy mamy świadków, prawda, naocznych tych zdarzeń, nie mamy filmów z tych zdarzeń?
Tutaj te postępowania karne prowadzone w sprawach o zbrodni wojennej, one są dużo bardziej skomplikowane z uwagi właśnie na to, na co pani zwróciła uwagę, że mamy często bardzo wielu pokrzywdzonych, często jest bardzo trudno zidentyfikować osobę, która właśnie pociągnęła za spust, która wystrzeliła. Niemniej jednak to jest możliwe, to jest żmudny proces, ale proszę zauważyć, że już na przykład dzisiaj pojawiły się informacje, że ukraińska strona dysponuje danymi osobowymi tych żołnierzy, którzy akurat w Buczy przebywali. W związku z tym już się zawęził ten krąg potencjalnych podejrzanych. Poza tym nieprawdą jest, że nie było świadków. Tam byli mieszkańcy, którzy ukrywali się często w piwnicach czy w innych miejscach. Oni też widzieli, oni też mają swoje obserwacje, w związku z tym ich zeznania na pewno będą miały znaczenie w sprawie.
I muszę mówię, jeżeli przerwać pani mecenas, bo w tej chwili kończymy rozmowę na antenie Radia RMF, ale nie kończymy całkiem naszej rozmowy. Przenosimy się do radia internetowego i dalej również można słuchać naszej rozmowy w mediach społecznościowych.
Rozumiem, dziękuję.
I kontynuujemy ten wątek. Przerwałyśmy rozmowę na tym, jak się dokumentuje właśnie tego rodzaju zbrodni. Mówiła pani o tym, że ukraińska strona na przykład dysponuje właśnie listą osób, które były. Zresztą to Ukraińcy mówią nawet wprost o tym, że mają listę 1600 zbrodniarzy wojennych. No ale przecież jest to pewne uproszczenie. Nie mają, nie wszyscy ci ludzie są zbrodniarzami wojennymi z pewnością. I teraz jak udowodnić, kto z nich właśnie tym zbrodniarzem jest?
To jest budowanie sprawy karnej i to cały czas jest proces karny wymagający właśnie udowodnienia winy poszczególnym jednostkom, czyli nie ma czegoś takiego, że my możemy założyć, że skoro było się tą jedną z 1600 osób na tym terenie, to ponoszę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Najłatwiej jest zbudować sprawę przeciwko dowódcy takiego oddziału, który stacjonował tam, ponieważ w przypadku dowódcy mówimy o odpowiedzialności odpowiedzialności na zasadzie właśnie odpowiedzialności dowódcy. Czyli on sam osobiście nie musi pewnych działań dokonywać, ale albo z jednej strony wydawał pewne rozkazy,
albo godził się na pewne działania.
Dokładnie. Wiedząc o tym, co się dzieje, nie zareagował, nie powstrzymał tych działań. W związku z tym na przykład w ten sposób buduje się sprawę przeciwko konkretnej osobie. Tutaj jest bardzo ważne wykazanie tego właśnie łańcucha dowodzenia, łańcucha podejmowania decyzji. Z tym, że dowody są takie jak w każdym innym procesie karnym, tylko że z uwagi na skalę, jakby skala tych dowodów, ilość dowodów potrzebnych do zgromadzenia będzie dużo większa.
A jakie właściwie instytucje, jakie sądy powinny się zajmować tymi sprawami? Czy mogą w ogóle w przyszłości zajmować się tymi sprawami?
Tu już możemy mówić o kilku poziomach ścigania za zbrodnie wojenne. Pierwszy, ten, który już jest najbardziej taki zaawansowany, to jest ten poziom w Ukrainie, gdzie sądy i prokuratura ukraińska zajmują się gromadzeniem dowodów i przedstawianiem aktów oskarżenia, a później osądzaniem. I na tym poziomie przede wszystkim będą sądzeni tacy żołnierze, którzy rzeczywiście uczestniczyli bezpośrednio w zdarzeniach, czy dowódcy jakichś mniejszych, nie wiem, jednostek oddziałów. Mówimy również o roli, którą przynajmniej na razie odgrywa Międzynarodowy Trybunał Karny, ponieważ w Międzynarodowym Trybunale Karnym prokurator również wszczął śledztwo w sprawie zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie od 2014 roku, bo tutaj nie możemy o tym zapominać, że tak naprawdę działania zbrojne przeciwko Ukrainie, one toczą się od 2014 roku. Z tym, że przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, o ile dojdzie do postawienia kogokolwiek czy do sformułowania aktów oskarżenia, to najprawdopodobniej będą ci wysoko postawieni, czy dowódcy, czy może minister obrony, czy może Władimir Putin. Podobnie śledztwa prowadzone są przez poszczególne kraje, ponieważ w bardzo wielu krajach jest tak zwana zasada jurysdykcji powszechnej, która pozwala na ściganie zbrodni wojennych bez względu na to, gdzie zostały one popełnione. I między innymi w Polsce takie postępowanie zostało wszczęte. Wiem, że też w wielu innych krajach europejskich dowody są gromadzone. Tak więc ten jakby poziom czy istnieje wiele szczebli, gdzie te postępowania mogą się toczyć.
A jak to rozdzielić, żeby nie pokrywały się te sprawy, żeby na przykład nie wiem, te same osoby nie były sądzone w jednej sprawie przed różnymi sądami czy instytucjami?
Tutaj właśnie z uwagi na tą hierarchię ważności osób i ich poziom podejmowania decyzji raczej takiego ryzyka nie ma, żeby te same osoby były sądzone przed różnymi sądami. Natomiast w razie, gdyby do tego doszło, no to oczywiście są reguły takie procesowe, które pozwalają na rozstrzygnięcie tego jakby sporu, który mógłby powstać i rozstrzygnięcie, które sąd powinien być kompetentny do prowadzenia danej sprawy. Natomiast niezwykle rzeczywiście istotna jest tu współpraca na różnych poziomach i międzynarodowym i z ukraińskimi partnerami po to, aby była koordynacja tych działań.
Wspomniała Pani o tym, że również w Polsce prowadzone są takie działania. Na przykład do nas przybywają również oczywiście ofiary wojny, na przykład ofiary gwałtów. Czy w takie sprawy powinno się włączyć właśnie polska prokuratura? Powinna polska prokuratura prowadzić postępowanie i szukać sprawców tych czynów?
Ja wiem, że polska prokuratura prowadzi takie postępowanie. Absolutnie nie znam jakichkolwiek szczegółów na ten temat. Niemniej jednak z uwagi na to, jak pani słusznie zauważyła, że w Polsce jest ogromna ilość uchodźców z Ukrainy, pewnie już była w tym momencie ponad 1,5 miliona osób, są to osoby, które mają potencjalnie informacje na temat tego, co się w Ukrainie wydarzyło. I wielu z nich może być wartościowymi świadkami dla potrzeb postępowań karnych toczących się na różnych poziomach. I tutaj jakby kluczowe jest zidentyfikowanie czy dotarcie do tych świadków, którzy rzeczywiście mają wiedzę na temat wydarzeń i jednocześnie są gotowi zeznawać, bo musimy mieć świadomość tego, że to są świadkowie często bardzo niezwykle straumatyzowani, więc nie każda z tych osób będzie gotowa, będzie chciała jeszcze raz wracać do tego przed sądem i opowiadać o tym, co było. Stąd jest wiele inicjatyw właśnie polegających na takim wstępnym gromadzeniu informacji od potencjalnych świadków, które później będą przekazywane właściwym organom dla potrzeb prowadzonych postępowań karnych.
A kto prowadzi te wstępne działania? Czy to jest, nie wiem, na przykład organizacje pozarządowe, które pomagają uchodźcom z Ukrainy jakoś zbierają tego rodzaju?
To są między innymi organizacje pozarządowe. Podobna inicjatywa jest też na etapie przygotowania na poziomie Naczelnej Rady Adwokackiej. Są to również międzynarodowe organizacje, takie jak Human Rights Watch, czy chyba też Amnesty International tym się zajmuje. Także na różnych poziomach są te informacje gromadzone, są tworzone bazy danych, które pozwolą na udokumentowanie zbrodni popełnionych w Ukrainie.
Dzisiaj premier Morawiecki, ale też wcześniej były premier Buzek, mówili o tym, że mogłaby powstać jakaś specjalna międzynarodowa komisja do zbadania tych zbrodni. Czy to ma sens i przez jaką instytucję ewentualnie taka komisja mogłaby zostać powołana?
Przyznam, że nie wiem, czy to jest rzeczywiście potrzebne. Już Organizacja Narodów Zjednoczonych powołała swoją komisję, która ma się zajmować badaniem zbrodni popełnionych w Ukrainie. Są to działania, o których mówiłam, podejmowane przez Międzynarodowy Trybunał Karny, jak też działania, które są podejmowane w Ukrainie i jeszcze w różnych innych miejscach, więc tutaj chyba raczej potrzeba skoordynować bardziej te działania, żeby nie tracić niepotrzebnie, czy niepotrzebnie nie dublować pewnych działań. Także ja nie jestem przekonana, czy kolejna komisja byłaby tutaj potrzebna.
A czy myśli pani, że może być tak w przyszłości, w najbliższych latach, jak to miało miejsce po II wojnie światowej, że sprawcy tych zbrodni na Ukrainie będą ścigani po całym świecie, tak jak to miało miejsce właśnie ze sprawcami zbrodni nazistowskich?
Myślę, że to jest możliwe, nie można tego wykluczyć. Zresztą proszę popatrzeć na przykład Syrii, gdzie okazuje się, że syryjscy zbrodniarze wojenni coraz częściej są sądzeni w poszczególnych krajach europejskich, gdzie ci zbrodniarze przybyli jako podając się za uchodźców, a zostali rozpoznani przez swoje ofiary jako ci, którzy na przykład się nad nimi znęcali. I jest coraz więcej właśnie wyroków wskazujących w krajach takich jak Francja, Niemcy czy w krajach skandynawskich dotyczących zbrodniarzy syryjskich. Także myślę, że jest to możliwe i ja naprawdę wierzę, że sprawiedliwość zatriumfuje i ci, którzy dopuszczają się tych niezwykle okrutnych czynów wobec Ukraińców, wobec Ukrainy, poniosą za to odpowiedzialność.
Jak rozumiem, liczymy się z tym, że to będzie trwało bardzo długie lata, tak jak miało to miejsce w przypadku na przykład krajów byłej Jugosławii, gdzie pani była sędzią.
Niestety tak. Te zwłaszcza procesy przed międzynarodowymi trybunałami, one mają to do siebie, że bardzo długo trwają i tutaj powołam się na przykład z zbrodni ludobójstwa w Srebrenicy, gdzie zbrodnia miała miejsce w 1995 roku. W 1997 roku został sporządzony akt oskarżenia przeciwko Radovanowi Karadzicowi. On został aresztowany dopiero w 2008 roku. Natomiast prawomocny wyrok został wydany w 2019 roku. Także popatrzmy, ile to jest lat. Ponad 20 lat. Bardzo długo.
I to niestety. W stosunku do właśnie osoby, która pełniła konkretne funkcje i która była z tych takich priorytetów, powiedzmy, prawda? Była tą priorytetową
osobą. To był przywódca polityczny Republiki Serbskiej. Rozumiem, że w przypadku, on był takim ideologiem.
Rozumiem, że w przypadku szeregowych żołnierzy to może być nawet jeszcze dłuższy okres chyba.
Ja myślę, że raczej odwrotnie, bo ci szeregowi żołnierze, że to postępowania przeciwko nim toczą się już w Ukrainie na przykład. W związku z tym tam jest szansa, że oni dużo szybciej poniosą konsekwencje tego, co zrobili. Zdecydowanie trudniej jest pociągnąć do odpowiedzialności tych właśnie przywódców, czy to politycznych, czy wysoko postawionych dowódców wojskowych. Z jednej strony z uwagi właśnie na tą trudność w dowiedzeniu tego związku, jakby procesu decyzyjnego, a z drugiej strony, ponieważ takie właśnie osoby mają dużo większe możliwości, aby się ukrywać. No Karadzic się ukrywał skutecznie, tak jak powiedziałam, lat 13, zanim został aresztowany.
Dzisiaj mówił o tym były premier Donald Tusk, że właściwie zanim zaczniemy mówić o rozliczaniu za zbrodnie wojenne, trzeba najpierw wygrać tą wojnę z Rosją, że po prostu nie da się postawić sprawców, jeżeli Rosja wojny nie przegra. A czy myśli pani, że w przypadku, jeżeli przegra, to jest szansa, że Putin i jego współpracownicy staną przed sądami?
To będzie bardzo trudne, aby postawić Putina i jego współpracowników przed jakimkolwiek sądem międzynarodowym. Oczywiście Rosja nie będzie, czy nie uznaje i nie będzie uznawała zapewne jurysdykcji żadnego trybunału. Natomiast można sobie wyobrazić, że pod wpływem presji międzynarodowej jednak Rosjanie zdecydują się na to, aby wydać Putina, aby go przekazać do osądzenia jakiemuś właśnie organowi międzynarodowemu. Z tym, że myślę, że to wymagałoby przede wszystkim zmiany władzy na Kremlu, no i bardzo silnych i konsekwentnych sankcji wobec Rosji. Bez tego wydaje mi się, że będzie to niemożliwe.
A gdyby stanął przed sądem, powinien odpowiadać za zbrodnie przeciwko pokojowi, za zbrodnie przeciwko ludzkości, czy za zbrodnie wojenne? Jak to wtedy się odbywa?
Wtedy myślę, że z uwagi na to właśnie jego jakby tą rolę taką kierowniczą w tym całym systemie władzy rosyjskiej, myślę, że powinien, byłoby to sprawstwo kierownicze, czy udział, jak to się nazywa, w międzynarodowym postępowaniu, udział we wspólnym przedsięwzięciu kryminalnym. Tutaj można byłoby mówić i o zbrodniach wojennych, i o zbrodniach przeciwko ludzkości, i o zbrodni agresji, ale zbrodnia agresji, ona wymagałaby stworzenia nowego jakiegoś mechanizmu, nowego trybunału, ponieważ ten model pociągania za zbrodnię agresji, która jest obecnie przewidziana w statucie rzymskim, nie pozwala na pociągnięcie do odpowiedzialności Władimira Putina. Nie wiadomo, czy nie okaże się, że również w Ukrainie doszło do zbrodni ludobójstwa. Na razie jest za wcześnie moim zdaniem, aby o tym mówić, ale nie jest wykluczone, że również tego rodzaju zbrodnia ma tam miejsce.
Najbardziej prawdopodobne, że mogło do niej dojść w Mariupolu, prawda, gdzie od tylu dni ludność jest pozbawiona dostępu do żywności, gdzie jest osaczona.
To prawda, tam jest ludność, która oblężenie Mariupola trwa niemal miesiąc. Ludzie są odcięci od wody, od jedzenia, blokowane są korytarze humanitarne, nie ma opieki medycznej, więc tutaj rzeczywiście, ja aż wolę nie myśleć, co zostanie odkryte, kiedy w końcu Mariupol zostanie wyzwolony.
Pani mecenas, przed wojną, zanim wybuchła wojna w Ukrainie, pani była doradcą Unii Europejskiej i pomagała pani właśnie w przygotowywaniu tego systemu wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie. Szkoliła pani sędziów. Jak pani ocenia ten wymiar sprawiedliwości? Czy on spełnia standardy niezawisłości? Właśnie wszystkie standardy europejskie związane z sądownictwem.
Powiem tak, jeżeli chodzi o wymiar formalny, czyli to, jak jest ukształtowany system sądowniczy, relacje między poszczególnymi organami władzy, władzą wykonawczą, sądowniczą i ustawodawczą, to ukraińskie sądownictwo jest dużo bliżej standardów europejskich niż polski wymiar sprawiedliwości. Tam sędziowie mają dużo więcej gwarancji niezależności. Chociażby dla przykładu minister sprawiedliwości nie ma nic do czynienia z sądami. Minister sprawiedliwości zajmuje się jedynie tym, aby wyroki sądowe były wykonywane, więc zupełnie innego rodzaju struktura. Minister sprawiedliwości w Ukrainie nie jest prokuratorem generalnym. Prokurator generalny jest niezależnym organem. Więc to jest jakby w tej sferze formalnej.
Czyli rozumiem, że problem większy jest z praktyką wykonywania.
Myślę, że bardziej praktyka wykonywania i troszkę taka mentalność służebna, ja to tak ujmę, u sędziów ukraińskich, którzy jak wyczuwają zmianę władzy, to też troszkę wyczuwa się zmianę w sposobie orzekania. W związku z czym, poza tym chciałam zaznaczyć, że ukraińscy prawnicy są świetnie wykształceni, oni mają bardzo dobre szkoły prawnicze, to są bardzo dobrzy rzemieślnicy prawa, tak bym powiedziała. Natomiast to jest coś, nad czym my bardzo pracowaliśmy i gdzie ich staraliśmy się wspierać, czyli właśnie nad tym, co jest istotą zawodu sędziego, czyli właśnie niezależność, niezawisłość, żeby te wartości były dla nich najważniejsze.
A na koniec wracając na nasze polskie podwórko, czy myśli pani, że w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje za naszą granicą właśnie w Ukrainie, czy Unia Europejska powinna nam odpuścić te sprawy związane z praworządnością, machnąć trochę na to ręką, czy przeciwnie, docisnąć mocniej i pilnować, żeby nie doszło u nas do tego, co się wydarzyło na Węgrzech, nie mówiąc już o porządku oczywiście rosyjskim?
Ja uważam, że Unia Europejska nie powinna odpuszczać, powinna docisnąć. Nawet właśnie w imię tego, o co walczą Ukraińcy, bo oni walczą właśnie o wolność, o demokrację, o prawo wyboru tego, w jakim kraju chcą żyć. Więc ja absolutnie uważam, że Unia nie powinna odpuszczać.
Bardzo serdecznie dziękuję Pani za rozmowę i do usłyszenia za tydzień.
Bardzo dziękuję.